Dzień dobry, naszymi gośćmi dzisiaj wielkopolscy posłowie w studiu Ewa Szedler, Polska 2050.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Katarzyna Kierzyk-Koperska, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór.
A na łączach jest z nami Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w ubiegłym tygodniu ogłosił, że MSZ wycofał zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Ma to związek z rosyjskimi działaniami hybrydowymi oraz organizowaniem dywersji na terenie Polski. Dzisiaj rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że pracownicy konsulatu w Poznaniu mają opuścić Polskę do 30 listopada. Pytanie do pani posłanki Ewy Szedler. Jest pani wiceprzewodniczącą też Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Czy pani wie, dlaczego jest zamykany akurat konsulat w Poznaniu, a nie konsulat Federacji Rosyjskiej w Krakowie, w Gdańsku? Tam też są takie generalne konsulaty.
Nie, proszę pana, nie mam takiej wiedzy, dlaczego jest to akurat Poznań. Dlatego nawet dobrze, że takiej wiedzy nie mam, ponieważ nasze służby będą działały dobrze, ile będą działały w ciszy, a nie publicznie. Niestety w stanie wojny hybrydowej jesteśmy. Przywykliśmy już w zasadzie do tego określenia, że jest to wojna hybrydowa. Tu się okazuje, że po prostu Putin zawłaszcza sobie kolejne przestrzenie, robi coraz to gorsze rzeczy i dlatego uważam, że bardzo dobrze, że konsekwencje z działań, bo przecież już kilkanaście osób zostało zamkniętych w tym procederze.
W tym procederze, czyli mówimy teraz?
O powiązaniu tych różnych aktów dywersji z państwem Federacji Rosyjskiej. Więc skoro takie rzeczy się dzieją, one muszą się dziać po prostu po cichu i dlatego, tak żeby się działy po prostu bezpiecznie dla nas, żebyśmy w tym momencie nie za szybko upublicznili coś, co by się na naszą niekorzyść de facto odwróciło.
Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Co pan myśli o decyzji szefa MSZ Radosława Sikorskiego o tym, że to konsulat właśnie w Poznaniu jest zamykany?
No cóż, decyzja spektakularna. Jest to jeden z kanonów odpowiedzi. Mówię to jako były wiceminister spraw zagranicznych. Odpowiedź na działania ewidentnie wrogie ze strony Federacji Rosyjskiej. Te działania oczywiście mają miejsce już od wielu lat. I zawsze stajemy przed dylematem, czy zamykać sobie narzędzia dialogu, mocno niedoskonałego, ale jednak, czy iść na twardo, bo tak naprawdę zamiast zamykać konsulat w Poznaniu, może trzeba było wydalić ambasadora, tak? Może to by było bardziej działanie polityczne. Przypomnę, ambasady są od działalności politycznej, a konsulaty są od obsługi danych obywateli. Mówię to z troską, dlatego że mam całkowitą świadomość tego, że odpowiedzią Federacji Rosyjskiej będzie zamknięcie któregoś z naszych konsulatów. Ja może naszym słuchaczom nakreślę, że my mamy jako Rzeczpospolita poza placówką w Moskwie, poza ambasadą Rzeczpospolitej mamy konsulat generalny w Królewcu, konsulat generalny w Sankt Petersburgu i konsulat generalny w Irkucku. I któryś z tych trzech konsulatów zostanie najprawdopodobniej w najbliższym czasie zamknięty i nie będzie obsługiwał naszych obywateli za granicą, nie będzie się opiekował naszymi rodakami, którzy są w tych częściach Rosji. A wydalenie ambasadora spowodowałoby wydalenie naszego ambasadora również na zasadzie reperkusji i po prostu obniżyłoby narzędzia dialogu politycznego.
Panie pośle, to nasi rodacy, którzy cały czas mieszkają w Rosji, stracą na tej decyzji szefa MSZ o zamknięciu konsulatu w Poznaniu?
Na pewno stracą. Ja odwiedzałem choćby jeszcze długo, długo przed wojną, wiele lat przed wojną, naszych rodaków żyjących na Syberii. Konsulat generalny w Irkucku się nimi opiekuje wspaniale i jest tam bardzo wiele domów polskich, jest słynna wieś Polska Wierszyna, jest dużo śladów wysiedlonych Polaków na Syberię. No i gdyby miało być tak, że to placówka w Moskwie oddalonej o wiele tysięcy kilometrów miałoby się nimi opiekować, jeszcze w tak wrogich relacjach, no bo jakby podróżowanie po Rosji wrogiej, ogarniętej wojną jest też trudne, no mogłoby być tak, że zostaną oni sami. Ale proszę, ja tu jednak chcę podkreślić, że ja tak diametralnie, frontalnie nie krytykuję ministra Sikorskiego. jest to jedno z narzędzi. Ja nie mówię, że to był już taki zupełny błąd. Ja bym to zrobił trochę inaczej, ale też rozumiem ministra, że wybrał tą drogę.
Pytanie jeszcze o państwa rządy. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie wydaliło na przykład ambasadora i czy państwo szliście na twardo, jak pan użył takiego sformułowania? Czy to była taka rozmowa i szukanie jeszcze prób jakiegoś dialogu?
No myśmy wyłapywali szpiegów rosyjskich z sukcesem. Pamiętam wydalenie kilkudziesięciu dyplomatów, mówię to dla naszych słuchaczy, którzy nie widzą wideo rozmowy w wielkim cudzysłowie. Rosjanie oczywiście wydali także naszych dyplomatów w ramach odwetu, ale jednak utrzymaliśmy nasze placówki. One działały, pracowały w bardziej mniejszym, mniej licznym składzie, ale narzędzia do pracy dyplomatycznej dla nas były. No, pozbyliśmy się szpiegów rosyjskich, ale narzędzia były. Tu minister troszkę tak z brzytwą jakby zamyka cały konsulat, mając całkowitą świadomość, przecież to jest doświadczony polityk, nasz minister spraw zagranicznych, że będzie reperkusja w postaci zamknięcia któregoś z konsulatów i to będzie bardzo bolesne, tak? Czy to będzie Królewiec, czy Sankt Petersburg, czy Irkuck, Polacy tam mieszkający na tym stracą. No po prostu uznaliśmy, że nie opłaca się zamykać naszych placówek w praktyce za granicą, bo taki byłby skutek na tej decyzji. Myśleliśmy także, to też zdradzę naszym widzom, co zrobić z ambasadorem. I tu jest tak, że też nie zdecydowaliśmy się na wydalenie tego specyficznego ambasadora, jaki jest akredytowany tutaj w Warszawie, Federacji Rosyjskiej. Myślę, że nasi słuchacze kojarzą tego pana, jego bezczelność, butę, kłamstwa. Dlatego, że to spowodowałoby odwołanie naszego ambasadora, a nam, polskim sprawom, opłaca się, żeby ambasador, a nie chargé d'affaires, był w Moskwie i żeby po prostu rozmawiał choćby z mediami niezależnymi, akredytowanymi w Moskwie, żeby był aktywny w korpusie dyplomatycznym i nakreślał mniej doświadczonym krajom dalekim od Rosji, które nie znają rosyjskiego prawdziwego oblicza, no jaka jest Rosja, żeby spotykał się z innymi ambasadorami, którzy piszą notatki do swoich centrów.
Katarzyna Kierzyk-Koperska, Koalicja Obywatelska. Radosław Sikorski z brzytwą zamknął ten poznański konsulat Federacji Rosyjskiej, który mieści się w Poznaniu.
Znaczy, zacznijmy od tego, że my nie wiemy nigdy, jak zachowa się Władimir Putin. I nawet jak gdybyśmy wydalili ambasadora, to nie znaczy, że nie zamknąłby akurat w odwecie któregoś z konsulatów, dlatego że to jest człowiek kompletnie nieprzewidywalny. Na dywersję ze strony Federacji Rosyjskiej musi być twarda odpowiedź. Twarda. To znaczy nie tylko połajanki i rozmowy, tylko tak jak to zrobił pan minister Sikorski i cieszę się, że jesteśmy tutaj co do tego zgodni, że trzeba było po prostu zastosować twarde narzędzie, nawet jeżeli niestety będzie to ze szkodą dla naszych rodaków, nad czym oczywiście ubolewamy, ale to jest taka reperkusja, która gdzieś spowoduje skutki dla Federacji Rosyjskiej takie, że przestaną mieć wpływy akurat w tej części Europy. Dlaczego konsulat w Poznaniu? Ja oczywiście też nie wiem, bo trudno, żebyśmy rozmawiali tutaj o informacjach, które mogą mieć nawet klauzule tajnych, więc nie mamy dostępu do takich informacji pewnie z panią poseł, ale pamiętajmy, że konsulat w Poznaniu pracuje, czy został wynajęty przez Federację Rosyjską od Skarbu Państwa. To nie jest własność Federacji Rosyjskiej. Być może to był argument, że jednak najszybciej jest zlikwidować konsulat, gdzie jakby odbieramy swoją własność w postaci nieruchomości i w tym momencie pokazujemy Federacji Rosyjskiej, że jednak te reperkusje są bardzo dotkliwe.
Myśli pani, że chodzi o nieruchomość, a nie na przykład o obecność Amerykanów, którzy kilkaset metrów dalej mają swoją bazę?
Oczywiście też może to być przyczyna, ale moim zdaniem to jest bardzo istotne, że jednak tu najszybciej jest. Dużo większym problemem jest, bo mamy sytuację w Warszawie, gdzie Warszawa no wiele lat walczyła o budynek po
osiedle, tak, dawne, tak, te, rosyjskie.
Dokładnie. I je w końcu odzyskała. Natomiast tutaj sytuacja będzie jasna, klarowna. Być może to też był jeden z argumentów, dlaczego minister Sikorski zdecydował się właśnie na konsulat w Poznaniu.
Ewa Szydler, Polska 2050. Pytanie jeszcze o tego ambasadora. Nie lepiej było wydalić ambasadora rosyjskiego z Warszawy, niż zamykać konsulat Federacji Rosyjskiej w Poznaniu?
Proszę pana, ja uważam, że my na takim poziomie się teraz poruszamy przypuszczeń, które po prostu...
Tylko słyszała pani o Polakach w Rosji, tak?
Oczywiście, zdecydowanie tak. Uważam, że po prostu musimy też myśleć o Polakach, którzy są tam u Putina i niestety tak de facto trudno powiedzieć, co się z nimi dzieje. I nasze skoncentrowanie powinno być też na tych osobach, które mogą czuć się w tej chwili właśnie pozostawione, czy właśnie mają... mają za daleko do ambasady, do kolejnego konsulatu. Ale proszę państwa, musimy sobie zdać sprawę, że my naprawdę jesteśmy w fazie, niektórzy określają to przed wojną, my i tak mówimy o tej wojnie hybrydowej.
Wojna już takiej prawdziwej wojny pani mówi?
No jeśli jest wojna hybrydowa, no to jaka jest różnica między wojną a wojną hybrydową? To jest coś pomiędzy. My dopiero pojęcia są tworzone, dlatego że kiedyś był albo stan wojny, albo stan pokoju. Natomiast pan Putin sobie wprowadził pewne wytrychy w postaci wpływu na nasze przestrzenie medialne. Przecież wiemy dobrze, że ta wojna tak zwana hybrydowa, czyli ataki na nas, na nasze myślenie poprzez fake newsy, poprzez dziwne konta, to ona się już bardzo długo odgrywa. I nie tylko u nas. Przecież wpływy na wybory w Stanach Zjednoczonych to są rzeczy już potwierdzone. Przy ostatnich wyborach było to. To się prawdopodobnie zadziewa, bo po prostu Putin działa tak. I tą metodę, ten modus operandi on stosuje nie tylko u nas, ale stosuje na całym świecie. I teraz my powinniśmy z jednej strony dbać oczywiście o naszych obywateli, którzy są na terenie obcego państwa, teraz tego państwa, z którym jesteśmy w takim już na granicy konfliktu. Zdecydowanie jesteśmy na granicy konfliktu, dlatego że my stanęliśmy po tej stronie konfliktu Ukraina-Rosja, jednoznacznie po stronie Ukrainy. I teraz co powinniśmy robić? Powinniśmy nie tylko myśleć, czy charge d'affaires, czy właśnie ambasador i w ogóle, ale przede wszystkim powinniśmy robić to, żeby się bardziej zabezpieczyć. A ja przepraszam, tu jesteśmy jednomyślni, ale przez poprzednie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście oddziałów ABW zostało w Polsce zamknięte. Przez to, że te delegatury zostały zamknięte, to ogrom ludzi, którzy się znają na swoim fachu, przestało pracować. Teraz zostają te delegatury powoli odbudowywane, ale niestety...
W Poznaniu delegatura cały czas akurat działała.
To bardzo dobrze, ale no niestety chyba 10 nie będę tutaj rzucała, więc przede wszystkim też ten wywiad i kontrwywiad powinien u nas działać, bo...
Czyli pani zdaniem w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości ta ochrona nie do końca była taka, jaka być powinna, mówię też przed szpiegami na przykład.
Dlaczego zostały zamknięte te delegatury? Przecież...
Choć to też kontrwywiad, to trochę ABW zajmuje się bezpieczeństwem wewnętrznym, do tego też jest pewnie kontrwywiad.
No tak, to powinno być wielowymiarowe, wieloaspektowe. Sam pan poseł tutaj powiedział, że...
Poseł zdycha i mówi ojej.
Ojej, dobrze. No to teraz wróćmy jeszcze do tego tematu, bo pan poseł sam powiedział, że właśnie tutaj ranga ambasadora jest wyższa. Dlaczego nasz prezydent, pan Andrzej Duda, nie podpisuje żadnych nominacji dla nowych ambasadorów, tylko wszyscy dyplomaci, którzy teraz wyjeżdżają nawet na placówki, które były od lat po prostu puste, jak w Izraelu, to niestety wyjeżdżają jako charge d'affaires, ponieważ pan Andrzej Duda nie podpisuje takich nominacji, nie zgadza się, więc może tutaj pan poseł zamiast mówić o jej, to wytłumaczy dlaczego wszystkim, bo ja...
Nie rozmawiajmy o wszystkich ambasadorach, skupmy się dzisiaj na tych stosunkach polsko-rosyjskich. Panie pośle, o tych delegaturach ABW to było tak, że państwo je zamykaliście. Dlaczego te delegatury zniknęły?
Dlatego, że były niefunkcjonalne. Chodziło o to, żeby tak jak w przypadku Poznania, żeby była centrala na poziomie województwa i stamtąd przy dobrych warunkach, również tych technologicznych, bo zwróćmy uwagę, że dzisiejsze działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze to są działania związane też z nowoczesnymi technologiami, po prostu nie były funkcjonalne na poziomie powiatu. W dzisiejszych czasach po prostu można te rzeczy koordynować dobrym sprzętem z Poznania, a jeżeli chcemy jechać w teren,
to przepraszam, panie pośle, bo w powiatach delegatury ABW no nie było. Chodzi o w innych województwach, że te delegatury zniknęły.
Tak. To po prostu było naprawdę porządkowane i racjonalizowane po to, aby była wyższa jakość sprzętowa w tych punktach, które były i spokojnie, swobodnie mogły obsługiwać całą Polskę. I też taka uwaga do pani poseł, no błagam, ale no jeżeli jak nawet czytamy przekaz dnia, to jednak to dobrze czytać z uwagą, no bo ABW to jest właśnie kontrwywiad, tak? Agencja wywiadu to jest wywiad, a ABW to jest kontrwywiad cywilny. Tak samo mamy służbę wywiadu wojskowego i to jest wojskowy wywiad i służbę kontrwywiadu wojskowego to jest wojskowy kontrwywiad, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby jednak te podstawy tutaj no, opanować.
No i wszyscy powinni być zaangażowani w nasze bezpieczeństwo.
Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, no to jeżeli już panie tutaj zaczynają te międzypartyjne połajanki, no to przede wszystkim państwo zostawiliście Armię Polską w Zgliszczach. Armia Polska mieściła się na jednym stadionie.
Myślę,
że na Stadionie Narodowym może troszkę więcej niż na Stadionie Przybułgarskiej, ale po prostu była w stanie fatalnym i my rozpoczęliśmy proces odbudowy Armii Polskiej.
Jak się zaczęła
sprzętu.
Wojna w
Czy państwo sobie wyobrażają,
pan
czy państwo sobie wyobrażają, że jeszcze pół roku przed wybuchem wojny na Ukrainie, przed 2014 rokiem, ówczesny zwierzchnik sił zbrojnych, pan prezydent Komorowski mówił, że żadnej wojny nie będzie i jest o to spokojny. Armia mieściła się na stadionie, a Polska nawet nie spełniała wymogów natowskich 2% na obronność. Była poniżej tego progu i to dużo poniżej. My zostawiamy naszą armię rozwiniętą z zakupami świetnej, nowoczesnej armii. Byliśmy w stanie także pomóc Ukrainie. No i wreszcie wydatki na obronność są w tej chwili, uwaga, 13 na świecie. Jesteśmy naprawdę krajem realnie wzmacniającym naszą obronność, więc naprawdę no, tych argumentów bym nie używał, bo tu twarde liczby i konkrety przemawiają za rządem Prawa i Sprawiedliwości. I mam nadzieję, że państwo tego nie zepsujecie. Wystarczy,
że
nie zepsuć.
Tak, bo pan poseł mówi bardzo dużo. To, że jest z nami zdalnie, nie znaczy, że nie przejął jakby...
Teraz czas ma pani.
Po pierwsze, tak, te wydatki dopiero zaczęły się realizować w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i to nie państwo jako rząd PiS pomogliście Ukrainie, przede wszystkim to polskie społeczeństwo pomogło Ukrainie, pamiętajmy o tym i zawsze to doceniajmy. I dopiero wtedy, ale pan prosił również o broń, wysyłaliśmy my jako społeczeństwo również, ponieważ te wydatki szły z budżetu państwa, a państwo to my wszyscy, nie tylko państwo jako PiS, tylko ja, pan, pani poseł, pan redaktor, wszyscy, po prostu. To są nasze wspólne pieniądze i to nie państwo, żeście wysyłali, tylko my jako naród polski. Proszę pana, jest bardzo wiele zamówień, które będą realizowane za 5-10 lat, to są tylko zamówienia, to jest wszystko, to są sprzęty na papierze. I dobrze, że państwo to zaczęliście robić, jak wybuchła wojna na Ukrainie. I my to kontynuujemy, ale to nie jest tak, że polska armia była w rozkładzie i nagle państwo ją odbudowaliście. To jest wierutna bzdura. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, jeśli chodzi o tych szpiegów. No bo okazuje się, że mieliśmy również szpiegów, nie tylko rosyjskich, ale również białoruskich. Pamiętajmy, że Białoruś to jest ogromny sojusznik Federacji Rosyjskiej. No i dzisiaj pokaże się materiał bardzo obszerny w telewizji TVN, redaktorów śledczych, w którym pokazany jest biznesmen, bliski przyjaciel Łukaszenki, który żyje sobie w naszym kraju bardzo, bardzo godnie, że tak powiem. Stąd sam twierdzi, że może wylatywać wszędzie na cały świat. Może żyć spokojnie ze własną żoną. Żona dostała obywatelstwo Cypru. Ja tylko
dokończę. Do czego pani właśnie zmierza?
Zmierzam do tego, że to jest najprawdopodobniej szpieg białoruski. I tacy ludzie dostali zgodę, bo on sam...
Ale on cały czas mieszka w Polsce?
On cały czas mieszka w Polsce.
Tylko zaraz pan poseł powie, że państwo od roku rządzicie.
Chwila, on sam się przyznaje w tym materiale, zachęcam do jego obejrzenia o godzinie 20. On sam się przyznaje w tym materiale, że dostał zgodę od rządu PiS i jest mu wdzięczny za to, że może tutaj spokojnie
ale
sobie...
Ale skoro teraz są jakieś podejrzenia, to dlaczego się go nie wydala?
Właśnie to jest chyba moment, w którym jeżeli polskie władze taką informację powzięły, to w tym momencie on powinien od razu opuścić nasz kraj. Bo to
dlaczego
jest...
nie opuszcza? Dlaczego nie usunąć?
Bo informacja jest dzisiaj, panie pośle, a dlaczego państwo daliście zgodę na to, żeby szpiedzy białoruscy również w naszym kraju funkcjonowali?
Ja tego materiału jeszcze nie widziałem, obejrzymy to materiał, będziemy o tym dyskutować. O 20 pani powiedziała, tak. Więc to jakby przede mną jeszcze. Panie pośle, proszę, nie przeszkadzajmy sobie. Chciałbym wrócić do konsulatu. Czy państwa zdaniem ten konsulat może kiedyś wrócić jeszcze do Poznania? Czy to już jest definitywne zamknięcie i już konsulatu Federacji Rosyjskiej nigdy w Poznaniu nie będzie? Pani posłanka Ewa Szedler.
No to, na to pytanie to muszę oczywiście powiedzieć, że absolutnie wszystko jest możliwe, bo to rzeczywiście wszystko jest możliwe. My nie mamy zerwanych stosunków dyplomatycznych z całą Federacją Rosyjską. Mam nadzieję, że ta wojna naprawdę niebawem się skończy. Jeśli będzie taka potrzeba, to dlaczego nie? Przecież te konsulaty mają służyć obywatelom i mają robić swoją robotę. I ja tutaj mam nadzieję, że jak najszybciej się zakończy ta wojna. Jak najszybciej Federacja Rosyjska się ucywilizuje trochę, ale poza nadzieją dzisiaj to nic nie możemy sobie gwarantować niestety, ponieważ Putin jest jaki jest, a nawet jak jego zabraknie, to podejrzewam, że tam takich Putinów jest cała masa, których on sobie wychował jako następców. Ja miałam bardzo ciekawe spotkanie właśnie teraz w sobotę w Urzędzie Miejskim tutaj w Poznaniu organizowanym, gdzie były osoby zarówno przedstawiciele naszych osób, które studiowały w Niemczech i Niemców. I w takiej formule polsko-niemieckiej rozmawialiśmy na temat przyszłości Polski, przyszłych relacji ewentualnie polsko-niemieckich. No i dostałam takie pytanie, jak będzie wyglądała nasza relacja polsko-niemiecka w momencie, kiedy Putin wygra w Ukrainie. Ja po prostu byłam zszokowana tym, że po prostu ludzie już na tej naszej zachodniej, za tą naszą zachodnią granicą w ogóle przyjmują do świadomości możliwość, że Ukraina legnie. Jeśli Ukraina legnie, to ja powiedziałam, no nie możemy o przyszłości nic mówić, dlatego że jeśli Ukraina polegnie, no to nasze relacje polsko-niemieckie mogą po prostu nie istnieć, bo po prostu Putin może niestety, ale po jakimś czasie ruszyć dalej, bo to jest mentalność po prostu taka,
czyli
a nie inna.
Wniosek z tego taki, że trzeba wspierać po prostu Ukrainę w tej chwili cały czas.
Tak jak to robimy od pierwszych momentów. Tak jak to robimy ze wszech nadmiar i uważam, że szczególnie my jako posłowie, jako politycy powinniśmy każdą przestrzeń wykorzystywać do tego, żeby uświadamiać ludziom, jak niebezpiecznego mamy sąsiada po naszej wschodniej stronie.
Panie pośle, pytanie do Jana Dziedziczaka z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan sobie wyobraża, po pierwsze, opuszczenie tego konsulatu przez pracowników? Czy to się odbędzie po cichu? Czy tutaj czekają nas jeszcze jakieś trudne sprawy? No i pytanie też o to, czy ten konsulat może w przyszłości wrócić do Poznania.
Po pierwsze, myślę, że to przebiegnie spokojnie. Po prostu Rosjanie się spakują i opuszczą teren. Jeśli konsul nie ma egzekatur, to po prostu musi opuścić teren. To jest związane z przepisami konwencji wiedeńskiej o prawie konsularnym. I po prostu Rosjanie wyjadą, zobaczymy w jakim stanie zostawią budynek. Wszyscy pamiętamy, jak Rosjanie na początku lat 90. opuszczali te bazy wojskowe i to było wszystko zdemolowane, pozrywane kafelki. No zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Czy konsulat wróci? Myślę, że wróci. Ja mam taką nadzieję, że za kilka lat nasze relacje między naszymi krajami się poprawią, ale do tego potrzebna jest zmiana zasadnicza w Rosji. Rosja musi się stać ponownie państwem demokratycznym, państwem respektującym wartości świata demokratycznego, prawa człowieka, no i oczywiście wycofać się z okupowanych przez Rosję krajów bezprawnie. To jest warunek absolutnie podstawowy do rozmów i do powrotu Rosji do świata wolnych, demokratycznych krajów. Natomiast jeśli chodzi o tolerowanie szpiegów, to tutaj warto naszym słuchaczom, zachęcam tych, którzy dopiero o tej sprawie się dowiedzą, no, prześledzić sprawę pana Pawła Rupcowa, Pablo Gonzalesa. To był taki dziennikarz lewicowo-liberalny, który opisywał sytuację w Polsce, że tutaj, prawda, dzieją się straszne rzeczy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości na całym świecie, że uchodźcy to wrażliwi ludzie, ci szturmujący naszą wschodnią granicę. Kiedy został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wielu polityków dzisiejszej
koalicji... Nie chcę panu przerywać, ale myślę, że wszyscy znamy tę historię i nasi słuchacze także...
Jako łamanie praw człowieka.
O tym słyszeli. Katarzyna Kierzyk-Koperska jeszcze. Czy jest zgoda co do tego, o czym też mówił pan poseł, pani posłanka wcześniej, że konsulat może wrócić, jeśli po prostu w Rosji się wszystko zmieni?
Konsulat ma sens, jeżeli na terenie danego kraju jest duża grupa obywateli tego kraju. Czyli pytanie, ilu Rosjan w tej chwili przebywa na terenie Polski? W moim przekonaniu więcej jest Ukraińców, a my na przykład nie mamy konsulatu Ukrainy Generalnego.
Taki konsulat powstał we Wrocławiu, a nie w Poznaniu. Była taka rywalizacja
tak,
trochę między miastami,
więc,
gdzie
ale
będzie.
Ale we Wrocławiu też jest konsulat generalny rosyjski w związku
w
z tym.
W Krakowie i w Gdańsku.
Dokładnie.
We Wrocławiu nie.
We Wrocławiu nie. Nie? Okej. No w każdym bądź razie, jeżeli będzie taka potrzeba, bo to są, tak jak słusznie zauważyliście państwo, placówki, które mają służyć ludziom. Dla małej ilości obywateli na danym kraju po prostu się konsulatów nie stawia. Jeżeli tylko tutaj, na terenie Rosji, oczywiście, tak jak państwo powiedzieliście, to musi być kraj, który absolutnie zejdzie z tej drogi totalitarnej, ale nie wiem, czy będzie to w ogóle możliwe w najbliższych latach, bo nic nie wskazuje na to, żeby Rosja się chciała cofnąć. Więc być może kiedyś, ale naprawdę raczej bym obstawiała dalszą przyszłość niż bliższą.
To jeszcze pytanie o wybory w Stanach Zjednoczonych. One za tydzień. To może być moment przełomowy dla sytuacji w naszej części świata. To też u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Pani posłanka Ewa Szedler, Polska 2050. Pytanie, jak wybory w Stanach wpłyną na to, co u nas?
Uważam, że na pewno wpłyną, dlatego że my jesteśmy, jakby nie było, w takiej ogromnej orbicie współzależności ze Stanami Zjednoczonymi i dobrze. Jakby nie było w naszym świecie zachodnim, to co się wydarzy tam, swoje na pewno perturbacje będzie pokazywało tutaj. Zobaczymy. To jest decyzja oczywiście narodu amerykańskiego. Jak widzimy na dzień dzisiejszy, ta walka jest bardzo, bardzo wyrównana, więc de facto nie wiemy, jak to będzie. No ale będzie to na pewno miało wpływ. Nie powiem oczywiście jaki.
A spodziewa się pani, że od wyniku tych wyborów zależy to, czy wojna na Ukrainie się zakończy?
No proszę państwa, kandydat na prezydenta, pan Trump, mówi, że on to załatwi w chwilę.
Pani mu wierzy?
No, jeśli ktoś mu wierzy, to chyba po prostu chce mu uwierzyć za wszelką cenę, bo dla mnie to jest po prostu bardzo naiwne wierzyć w to, że ktoś jest w stanie poprzez jeden telefon czy jakiś tam jeden deal spowodować, że wojna się zakończy, chyba że po prostu nie wiem, jak on sobie to może wyobrażać, ale dla mnie jest to po prostu wiedza naiwna, jeśli wierzymy, że Trump jest w stanie tak wymóc to na Putinie. Jeśli natomiast przestaniemy wspierać Ukrainę, to będziemy my w większej fazie ryzyka i to jest po prostu jednoznaczne i dlatego to powinniśmy podkreślać i mam nadzieję, że ta pomoc płynąca z całego świata do Ukrainy również po wyborach w Stanach Zjednoczonych będzie płynęła tak samo, a może nawet ze wzmożoną siłą, bo przepraszam, ale gdyby więcej jeszcze to się działo na samym początku, gdyby się naprawdę kraje europejskie, tak jak Niemcy, zaangażowały od samego początku, to może byśmy byli w lepszym momencie, to znaczy może Ukraina była po prostu w lepszym momencie, a teraz to po prostu szkoda ludzkiego życia, które dzień w dzień tam jest po prostu tracone.
Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie o wybory w Stanach i o to, jak to się przełoży na to, co u nas.
Ja rozumiem, że tutaj się pani przejęzyczyła, albo ja zrozumiałem, że gdyby na początku wojny kraje Europy zachowały się tak jak Polska, to byłoby dobrze, iż dużo szybciej zatrzymalibyśmy tę ofensywę rosyjską. Akurat Niemcy proponowali
Pan chyba się zrozumiał.
Kilka rosyjskich hełmów, ale rozumiem, że pani tu właśnie to o tym mówiła. Pani.
Ja o tym mówiłam, że gdyby
tak,
kraje zachodnie...
Dobrze, rozumiem, to się zrozumieliśmy.
Tak jak okay. Polska.
Natomiast jeśli chodzi o wybory amerykańskie, szanowni państwo, najważniejszy jest sojusz polsko-amerykański, który jest sojuszem bardzo głębokim, o pięknych tradycjach i kogokolwiek nasi przyjaciele Amerykanie, nasi sojusznicy Amerykanie wybiorą, to będzie partner dla polskich władz i będziemy dalej działać. Tak mówi pan prezydent Andrzej Duda i całkowicie się zgadzam z tym sposobem myślenia. Natomiast bardzo niepokoi mnie jako polityka zajmującego się sprawami międzynarodowymi to, że pan Donald Tusk czy pan Radosław Sikorski, a więc osoby wymieniane jako kandydaci na prezydenta, no pan Donald Tusk jest także premierem Polski.
Ale chyba sam już powiedział, że nie
osobą.
Będzie. No ile religie ma jeszcze to
stawiają
powtórzyć?
Wszystko na jedną kartę, mianowicie na obóz demokratów, na panią Kamalę Harris. Bo jeśli środowisko Platformy Obywatelskiej, to lewicowo-liberalne, przedstawia Donalda Trumpa jako osobę zawistną, mściwą, pamiętliwą. Ja nie mówię, że tak jest, ale mówię, że takie są przedstawiane. No to co oznaczają te wypowiedzi Donalda Tuska, że o, ha, 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 dwóch Donaldów to za dużo, albo to popisywanie się przed Angelą Merkel z tym pistolecikiem przykładanych do pleców, kiedy pan Donald Trump się odwrócił, czy publikacje państwa Sikorskich, prawda, pani Anny Applebaum, przedstawiających Donalda Trumpa w najgorszym możliwym świetle, w ogóle nowy Hitler i tak dalej. Znaczy, a drodzy państwo, a co będzie, jak Donald Trump wygra wybory? Czy państwo myślicie o relacjach polsko-amerykańskich, o narzędziach bezpieczeństwa dla naszego kraju? Wysyłanie Bogdana Klicha na tego chargé d'affaires do Waszyngtonu, wysyłanie człowieka, który naśmiewał się z Donalda Trumpa na Twitterze, w mediach społecznościowych. Co będzie, jak Donald Trump wygra? Czy pan Bogdan Klich chociaż raz będzie przyjęty w Białym Domu? To jakby nie obchodzimy komfort pana Bogdana Klicha.
To już pani Katarzyna Kierzek-Koperska
tak, no bo pan
z Koalicji Obywatelskiej odniesie się do tych słów.
Znaczy to, co mówi, myśli pan Duda, to mnie mało interesuje, przepraszam bardzo. Jeżeli on uważa, że pan, że kandydat Donald Trump
ale
będzie...
Ale pan poseł mówił o premierze Donaldzie Tusku.
Nie, nie, najpierw mówił, że pan prezydent tak bardzo ceni pana Donalda tak. Trumpa. I
nie,
o tym
będzie
mówię.
Z każdym współpracował, to nie, mówiłem dokładnie. W przeciwieństwie do Tuska, który stawia na jedną kartę,
panie pośle, no ja wiem,
pani Katarzyna
Kierzek-Koperska, ale bardzo proszę. To naprawdę jest mało istotne dla mnie. No, Donald Trump ma niestety jedną przypadłość. On dużo mówi, tylko nie dotrzymuje obietnic, więc nie wierzę w żadne słowo tego człowieka. Zresztą mówimy tutaj o tym, że on chce tak bardzo pokoju na tej Ukrainie i tak dalej. Wczorajszy wiec, jeszcze z udziałem tego komika, przepraszam, nazwiska nie pamiętam, no, odbił się bardzo szerokim echem w Stanach Zjednoczonych. No i pytanie, jak zachowałem się sondaże po tym występie. To był występ i tego komika, i małżonki pana Trumpa, i samego pana Trumpa, które były nasączone bardzo mocno ksenofobią. Przecież on powiedział, Trump wczoraj na tym wiecu, że jak tylko dojdzie do władzy, to oczyści wszystkie Stany z ludzi, którzy, nie pamiętam słowa, które użył, ale generalnie chodzi o to, że ma Ameryka dla Amerykanów. On bardzo mocno używa tego argumentu. I teraz, drodzy państwo, po tym, jak on miał wczorajsze wystąpienie, my mamy uwierzyć, że on tu przyjedzie i powie tak,
Rosji... Pani posoka, co będzie, jak on wygra?
No, to będzie dla nas bardzo duży problem, dlatego, że on sam mówi, że ograniczy sojusz NATO, dlatego, że Ameryka nie będzie płacić za bezpieczeństwo całego świata.
To amerykańscy
swoje...
żołnierze z Poznania wtedy wyjadą?
A kto wie, panie redaktorze? Dlatego uważam, że na śmiewanie się, tak jak pan poseł tutaj to robi, że o Kamala Harris, bo przecież to kobieta, wy sobie przyjęliście, że nawet na prezydenta Polski nie może...
Ale co pani
może...
mówi? Przecież takiego nie mówiłem. No przecież niech pani nie opowiada.
Ale tak, ale jak...
Ale takie było... Ale
takie było...
Pana podejście. Zresztą pana prezes powiedział, że kandydatem na prezydenta może być wysoki, przystojny mężczyzna.
Ale to
więc
w Polsce.
To w Polsce oczywiście, no ale...
A Koalicja Obywatelska na pewno wystarczy. zostawi kobietę. No,
nigdy nie padło słowo, które by...
Wróćmy do tego, co w Stanach i jak to się przekłada na to, co u nas.
No to będzie bardzo trudna sytuacja dla Polski. Ja jestem przekonana, że w tym momencie rozpoczną się działania, które będą wycofywać środki finansowe dla pomocy na Ukrainie, a skutek tego będzie taki, jak mówiła już tutaj pani poseł, że niebezpieczeństwo zaatakowania polskich granic i jednocześnie granic Unii Europejskiej diametralnie nam wzrasta. Więc ja się autentycznie obawiam takiej sytuacji dla Polski.
To jeszcze pani Ewa Szedler i później pan poseł Jan Dziedziczak. Pytanie o ewentualną wygraną Donalda Trumpa. Co to może oznaczać też w kontekście wojsk amerykańskich, które są tutaj u nas w Wielkopolsce?
To znaczy, byłaby to ogromna szkoda, jeśli by przy wygranej pana Donalda Trumpa taką decyzję pan Donald Trump podjął.
Ale taką decyzję, czyli jaką?
Wycofanie wojsk z tej franki wschodniej, prawda, NATO. Niestety jest to człowiek nieprzewidywalny, który się okazał swoją nieprzewidywalnością już tyle razy. Jest to też człowiek, który po prostu stosuje metody mało demokratyczne. Pamiętamy, co po ostatniej przegranej się działo w Stanach Zjednoczonych. Możemy sobie tylko życzyć, żeby te relacje teraz, jeśli on wygra, przebiegały lepiej niż poprzednio i były bardziej przewidywalne, ale no to jest wróżenie z fusów, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy.
Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami?
No.
Dużo rzeczy się mówi, a później jak już się wygrywa, to wszystko robi się inaczej?
Demokracja w Stanach Zjednoczonych jest demokracją już mocno okrzepniętą i przy okazji pierwszej prezydencji pana Donalda Trumpa było jednak bardzo dużo osób, które były zaangażowane w tą politykę w Białym Domu, które potrafiły jeszcze mieć na pana Donalda Trumpa wpływ i hamować niektóre jego decyzje, poczynania. Pytanie, czy teraz jeszcze te osoby są? Pytanie, w jakim kierunku to się rozwinęło? Bo my tej wiedzy wewnętrznej, jak wyglądają te instytucje i jak wygląda funkcjonowanie Białego Domu, to po prostu nie mamy. Możemy mieć tylko nadzieję, że nie będzie gorzej. No oczywiście jest to ogromne ryzyko dla nas. Szczególnie teraz w kontekście wojny na Ukrainie i tego, że po prostu Putin po prostu nie zatrzyma się, jeśli pochłonie Ukrainę. Dlatego róbmy wszystko, nawołujmy wszędzie, gdzie możemy, żeby to wsparcie do Ukrainy szło.
Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie o ewentualną wygraną Donalda Trumpa w kontekście amerykańskich żołnierzy, którzy tutaj u nas w Wielkopolsce stacjonują. Czego pan się spodziewa?
Spodziewam się kontynuacji, skoro Donald Trump we współpracy z polskim rządem Prawa i Sprawiedliwości sprowadził tych żołnierzy tutaj do Wielkopolski, no to dlaczego miałby ich usuwać? Więc ja tutaj tego niepokoju nie mam. Tak naprawdę bilans 4-letnich rządów Donalda Trumpa jest korzystny dla Polski. To sprowadzenie dużej ilości wojsk sojuszniczych, w zasadzie bezprecedensowej ilości wojsk amerykańskich w Polsce, nigdy wcześniej nie było tylu żołnierzy amerykańskich w naszym kraju do strzeżenia bezpieczeństwa Polski, co za prezydentury Donalda Trumpa i jego współpracy z rządem Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem Dudą. To są fakty. Druga rzecz. Oskarżany o prorosyjskość Donald Trump realnie zablokował projekt Nord Stream 2, który chciała realizować pani Angela Merkel z Władimirem Putinem. Tak, ta pani, która tak przyjaźni się z panem Donaldem Tuskiem, czy raczej która przez wielu komentatorów jest nazywana nawet polityczną przełożoną Donalda Tuska, budowała ponad naszymi głowami, po dnie Bałtyku, rurociąg po to, aby omijać Polskę i Ukrainę i dostarczać ogromne pieniądze z surowców Władimirowi Putinowi. Takie są fakty i Donald Trump to zablokował, więc...
Panie pośle, mówmy o tym, co będzie, czego pan się spodziewa w kontekście wygranej Trumpa. Rozumiem, tak jak pan powiedział, że amerykańscy żołnierze, jeśli Donald Trump wygra, w Polsce, w Poznaniu nadal będą.
Tak, to ci sprowadzeni przez Donalda Trumpa i nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, amerykańscy żołnierze nadal tutaj będą, nic się nie zmieni, ale jeszcze raz podkreślę, my będziemy współpracować z każdym wybranym przez naród amerykański prezydentem i dziwię się, że druga strona tak krótkowzroczna stawia na jedną kartę. To jest bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa.
Ale to pani Katarzyna Kierzek-Koperska, że ja stawiam na jedną kartę. Ja powiedziałam, że ja się
pani
obawiam.
Pani zachwala tutaj panią Kamalę Harris, a Donalda Trumpa przedstawia w najczarniejszym barwach i twierdzi, że my z kolei popieramy.
Nie, panie pośle, proszę słuchać, co ja mówię. Masz,
no pani właśnie nie słucha właśnie, i mówi nie. Dokładnie odwrotnie.
To słuchajmy się wszyscy.
Właśnie, to jest pana problem, że pan nie słucha. Pan,
nie,
tylko,
pani nie słucha.
Pan tylko idzie takim przekazem pisowskim. Natomiast generalnie ja będę wybierała prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Właśnie,
także to nie będzie mój prezydent. Ja mówię o obawach, jakie mi towarzyszą, jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump. I pamiętajmy też jeszcze, bo nie chcę tutaj dalej nic sugerować i proszę mnie dalej o to nie wypytywać.
Ja kto jest zwierzchnikiem, bo chciałbym
zwierzchnikiem sił zbrojnych w Stanach Zjednoczonych. Jest nim prezydent, prawda? I to on nadzoruje armię amerykańską.
Zmieniamy temat. 10 minut zostało nam do końca programu. Chciałbym jeszcze państwa spytać o sytuację przedsiębiorców, ale też o składkę zdrowotną. To może od tej składki krótko zacznijmy. Kiedy zmiany w tej składce? To pytanie teraz zacznie pani Katarzyna Kierzek-Koperska.
Zaczynamy od tych środków trwałych, czyli od tej najmniejszej jakby części tej składki zdrowotnej. I od 1 stycznia mają te zmiany wejść w życie, czyli innymi słowy podstawa do naliczenia składki zdrowotnej do tej podstawy.
Czyli jak ktoś sprzedaje samochód, to
nie będzie
od tego
to brane pod uwagę.
A przedsiębiorcy nie oczekiwali więcej?
Tak, oczekiwali więcej i na pewno będziemy dalej tym tematem się zajmować. Lewica jest przeciwna takim rozwiązaniom, dlatego musimy bardzo mocno dyskutować. Pamiętajmy, że te postulaty, o których my mówiliśmy, to nie były postulaty całej koalicji 15 października. Każdy z nas wchodził ze swoimi postulatami. To był przede wszystkim postulat.
A teraz jak już nie ma partii
nas
Razem, to już
i partii
Szymona Hołowni,
dokładnie. No i naszą rolą jest przekonać naszych koalicjantów do tego, że jednak mali przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci mikroprzedsiębiorcy, bardzo mocno dostali na Polskim Ładzie. Wiele z tych firm się zamknęło. Wiele z tych firm to nie są milionerzy, to
czyli
są
wszystko zależy od lewicy teraz.
Tak, dzisiaj mamy blokadę ze strony lewicy tego postulatu.
Czy to, że się partia Razem w tej chwili wykruszyła z koalicji, to coś
być
zmienia?
Może.
Pytanie do pani posłanki Ewy Szedler.
To znaczy ja akurat święcie wierzę w to, że nawet może przy okazji właśnie takiego projektu ustawy jak składka zdrowotna, nawet liczę na to i patrzę tu spokojnie na pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, że może się właśnie przyłączą na zasadzie ekspiacji tego popełnionego błędu, który nastąpił, bo przypomnę, że ponad pół miliona firm się niestety zamknęło. I my rzeczywiście szliśmy z takim naszym sztandarowym punktem programowym obniżenie składki zdrowotnej, bo naprawdę to dla małych mikroprzedsiębiorstw, dla fryzjera zza rogu, dla ludzi, którzy naprawdę w pocie czoła muszą pracować.
Czyli pani liczy teraz na pomoc Prawa i Sprawiedliwości, bo Lewica nie pomoże?
Ja uważam, że po prostu dobre projekty dla obywateli powinno się ponad podziałami umieć przez polski proces legislacji przeprowadzić. Pan minister finansów, pan
Domański,
przepraszam, stres radiowy, obiecał 4 miliardy w przyszłym budżecie i mam nadzieję, że dochowa tutaj swojej obietnicy. Owszem, była powódź, są kolejne wydatki, na które na budżet miał jakieś zabezpieczenia, ale oczywiście budżet nie jest z gumy. Mam nadzieję jednak, że o mikroprzedsiębiorcach, o tych jednoosobowych działalnościach, że o tych osobach wszystkich nie zapomnimy, dlatego że pieniądze muszą być na początek wypracowane. I tutaj myślę, że z panią poseł Kierzek-Koperską się świetnie zgadzamy, bo ona też ma serce po tej stronie przedsiębiorczej. I chodzi o to, żebyśmy po prostu zadbali o to, żeby znowu się opłacało naszym przedsiębiorcom zaryzykować, może zainwestować, bo tylko tak poprawimy sytuację budżetową
to
w naszym
posłuchajmy
kraju.
Teraz to ma do powiedzenia przedstawiciel opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Dziedziczak. Państwo poprzecie propozycję obniżenia składki zdrowotnej.
W naszym ugrupowaniu trwa na ten temat debata, dlatego że mamy w naszym gronie zwolenników pozostawienia tych przepisów wprowadzonych przez nas kilka lat temu i mamy w naszym gronie zwolenników zmiany tych przepisów, tutaj, o których...
A pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem?
Panie poseł, ja staram się zbierać argumenty. To nie jest łatwa sprawa. Z jednej strony mali przedsiębiorcy, którym należy pomóc, i którzy powinni mieć realne możliwości prowadzenia biznesu tak, żeby wychodzić na plus. Te 500 tysięcy zamkniętych firm, to one były bardziej związane ze światowymi kryzysami i koronawirus, i wojna na Ukrainie. Natomiast oczywiście tym małym przedsiębiorcom nie było łatwiej, trzeba to powiedzieć uczciwie. Natomiast chodziło tutaj też o to, że de facto uciekało od składki zdrowotnej bardzo wielu przedstawicieli wielkiego biznesu, milionerów, którzy w przeciwieństwie do wielu naszych słuchaczy pracujących normalnie na umowę o pracę w różnych branżach, nie płaciło składki zdrowotnej. I pytanie, to nie było w porządku.
Ja trochę przyspieszam,
ktoś,
bo
kto zarabia tak wiele, w przeciwieństwie do nas, pozostałych osób, musi płacić takie pieniądze. Więc pani trzeba znaleźć jakiś złoty środek, ale na razie w propozycjach rządu tego złotego środka.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość na razie też jest podzielone trochę w tej sprawie.
Tak, dokładnie tak. Dyskutujemy, co zrobić. Wszyscy chcą dobrze, tylko trzeba znaleźć jakiś złoty środek.
Pytanie do pani Katarzyny Kierzek-Koperskiej. Jak pani teraz ocenia sytuację przedsiębiorstw w naszym regionie, w Wielkopolsce, i czy takie obniżenie składki pomoże tym firmom, które działają w Wielkopolsce, czy to bez znaczenia zupełnie?
Nie, to ma ogromne znaczenie. To widzę po tym, ile przedsiębiorców mówi mi o tym problemie.
Ja też bym powiedział, że chciałbym niższe podatki zapłacić. Pytanie, czy
ja wiem, ale wie pan, musimy patrzeć na przedsiębiorców, bo rozgraniczmy też grupy przedsiębiorców. Zgadzam się, są bardzo bogaci przedsiębiorcy, dla których pewnie to będzie bez większego znaczenia, ale ja mówię o tych mikro głównie, i to nawet nie samozatrudnionych, bo tutaj to też są głosy podzielone. Ja mówię o tych, którzy tworzą miejsca pracy, o tych, którzy, nie wiem, taki właśnie mały sklepikarz, jakiś rzemieślnik. To są ludzie, którzy naprawdę nie obracają milionami, ich warsztaty, ich rzemiosło, ich usługi, one są niezwykle nam w Polsce potrzebne.
Jaka jest teraz kondycja firmy w Wielkopolsce, przedsiębiorstw? Czy jest jakiś problem? Mamy też najnowsze dane dotyczące postrzegania sytuacji ekonomicznej w naszym kraju. 55% uważa, że sytuacja ekonomiczna w kraju zmieniła się w ostatnim roku na gorsze. Tak wynika z październikowych badań koniunktury konsumenckiej przez GUS. Skąd takie
nastroje?
Kto był
respondentem tego badania?
GUS robi badania, więc Polacy, tak jak pan
ogólnie,
poseł też mówi.
Wie pan, to wszystko zależy, w jakich grupach też zawodowych. No, pamiętajmy, że są grupy zawodowe, które w tym roku nawet podwyżki dostały, więc pytanie, kto był właśnie odbiorcą tej badania, tej ankiety, bo to jest akurat istotne. Generalnie, wracając do przedsiębiorców, to są ludzie, przedsiębiorcy wpłacają
Pani posłanko, ale pytanie jeszcze o te dane. Pani jakby, rozumiem, nie wie, dlaczego 55% uważa teraz, że sytuacja zmieniła się na gorsze. Tak przynajmniej z tego badania GUS-u.
Czyli
więcej danych pani by potrzebowała. Kto odpowiadał?
Absolutnie, dlatego że wie pan, ankietę można każdą rzucić hasło, że...
To dane GUS-u, myślę, że GUS wie, co
Tak,
mówi.
Natomiast trzeba by było rzeczywiście zajrzeć do GUS-u i zobaczyć, kto, jaka grupa była badana pod tym kątem. Na pewno przedsiębiorcy są w jednej z najgorszych sytuacji i trzeba, mówię o tych mikroprzedsiębiorcach, naprawdę o tych najmniejszych. I trzeba zabiegać o to, żeby jednak ta ustawa o składce zdrowotnej została przeprocedowana przez parlament. Ja mam nadzieję osobiście, że uda się w tej chwili normalnie rozmawiać z naszym koalicjantem, z Lewicą. Partia Razem była trochę takim hamulcowym. No,
Ilu głosów brakuje? Macie to państwo policzone, żeby przegłosować te zmiany w składce zdrowotnej?
No to jest kilkanaście głosów, więc generalnie potrzebujemy naszego koalicjanta. No ale racjonalne argumenty powinny tutaj, moim przekonaniem, wystarczyć. Tak jak mówię, przedsiębiorcy to jest bardzo duża grupa w Polsce i szanujmy też tych ludzi.
Ewa Szedler, Polska 2050. Pytanie jeszcze o obniżenie składki zdrowotnej, a służby zdrowia, bo czy nie będzie wtedy problemów z działaniem służby zdrowia, czy operacje nie będą przekładane?
To znaczy, to, że nasza ochrona zdrowia funkcjonuje niezadowalająco, to już wiemy. I to wiemy w zasadzie od 10 lat, od zawsze. Bo niestety,
zawsze może być jeszcze gorzej.
Zawsze może być jeszcze gorzej, ale zawsze może być lepiej. A my po to jesteśmy, żebyśmy zrobili to lepiej, a nie gorzej. Przypomnę, że niestety dokonało się coś takiego w poprzednim rządzie, że się część świadczeń z budżetu przesunęło do NFZ-u. Tak, i to też spowodowało NFZ. Ogromny problem dla NFZ-u jako takiego. Ja uważam przede wszystkim, że na ochronę zdrowia powinny być zabezpieczone pieniądze właśnie w budżecie, a nie, że nie powinny być przesuwane teraz tylko i wyłącznie w tak zwaną składkę zdrowotną.
Czyli jedno nie wyklucza drugiego. Obniżenie składki nie oznacza mniej pieniędzy na służbę zdrowia?
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Uważam, że tutaj jest potrzebna naprawdę systemowa zmiana, namysł taki głębszy, bo mamy wyzwania przecież demograficzne. Mamy wyzwania również, jeśli chodzi o proporcje świadczeń.
Czyli coraz więcej starszych osób, po prostu.
Coraz więcej starszych osób i też ostatnio mieliśmy tutaj przecież u pana redaktora na temat porodówek. No to wszystko musi być po prostu dopasowane do struktury społecznej obecnej i dlatego trzeba się naprawdę starać pochylać maksymalnie, żeby to systemowo
Ale
zostało
to nie
zmienione.
Może być przez cały czas kosztem przedsiębiorców, panie redaktorze. Nie
pytanie
może...
jeszcze o służbę zdrowia w kontekście składki zdrowotnej.
Drodzy państwo, no są proste zasady. Jeśli zwalniamy przedsiębiorców, to znaczy, że pieniądze na służbę zdrowia zapłacą ci, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.
Ale
znaczy, musi
nie
być
zwalniamy.
Jakiś bilans tego. To znaczy albo będzie mniej tych pieniędzy, albo będzie obciążona pozostała grupa społeczna tymi kosztami. I dobrze, żebyśmy to jednak uczciwie sobie powiedzieli.
Uczciwie powiedzmy, że nie zwalniamy, tylko...
Dobrze, nie zwalniamy, mówi pani posłanka Kierze-Koperska, pan poseł kończy
wypowiedź. Zmniejszamy, czyli mniej płacą, czyli pozostali będą
musieli. Tak jak płacili przed Polskim Ładem.
Czyli mniej.
Normalnie, realnie, tak ile są w stanie zarobić.
Dobrze, czyli mniej, czyli pozostali będą musieli więcej. To też... żebyśmy sobie to uczciwie powiedzieli.
Ale wcześniej płacili więcej. No to dlaczego...
No tak, no albo...
Dlaczego przesunęliście państwo to finansowanie z budżetu na NFZ?
To chyba jest
dlaczego?
Jasne.
Ale pamiętajmy, że to
państwo,
przedsiębiorcy
państwo
tworzą
te miejsca dyskusja,
pracy.
Nam się właśnie czas
Czyli reszta zatrudniona na umowę
również
pracy.
Przedsiębiorcy,
bardzo dziękuję.
Pani
posłanko, Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska, Ewa Szydler, Polska 2050
bardzo.
I Jan
wieczoru.
Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo państwu dziękuję.
Czy już zadzwonił do was lekarz rodzinny?
Bardzo dziękuję.
Tak jak obiecywał rząd.
Dziękuję.
Nie rozumiem
pytania. Ja też nie zrozumiałem.
Obiecywano, że będą dzwonić lekarze rodzinni do obywateli i sami umawiać wizyty i tak dalej.
Ale te elektryczne auta do mnie też jeszcze nie przyjechały.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.